Chwała Jezusowi. Już dzisiaj tyle usłyszeliśmy, tyle było, że właściwie myślę, że czujecie się nasyceni, ale ja też chciałem trochę do tego dołożyć jeszcze, jak pozwolicie. Może zacznę od tego, że dziękuję Bogu, że mogę znowu wśród was być. Niektórzy z was zauważyli, że byłem w dość długiej podróży. Chciałbym dzisiaj, korzystając z tego, że zbieramy się również, aby uczyć się Słowa Bożego, poruszyć taki temat, który pierwszy raz w moim sercu powstał po rozmowie z tak zwanymi świadkami, wiecie. Pamiętam, rozmawialiśmy wtedy na temat zbawienia i oni mi powiedzieli takie słowa, że niemożliwe jest, żeby człowiek miał pewność zbawienia. I to, że oni mi to powiedzieli, jakby akceptowałem, rozumiem, mają inne nauczanie, są inaczej nauczani, nie jest to chrześcijańskie zgromadzenie, przynajmniej nie w tym zrozumieniu, w którym my to myślimy. Rozumiem, jest inaczej. Chociaż wewnętrznie się z tym nie zgadzałem. Natomiast jeszcze bardziej dojrzewałem do tematu, czasami rozmawiając z niektórymi ludźmi, którzy przychodzą do mnie w odwiedziny, którzy ze mną rozmawiają, którzy zaczepiają mnie z okazji czy to jakiejś konferencji, czy to jakichś innych wydarzeń. I odkrywam, że wiele razy my chrześcijanie, szczególnie ci początkujący, albo ci, którzy są, jakby to się tak rozkłada, i początkujący, i którzy są bardzo długo, mamy taki trochę problem z pewnością zbawienia. I dlatego chciałem się zapytać was, jak myślicie? Pewność zbawienia jest to, co się należy każdemu dziecku Bożemu? Czy jest to raczej rodzaj duchowej, religijnej pychy i nikt nie ma prawa powiedzieć, że na pewno będzie zbawiony? Ja myślę, że jest to coś, co się należy dzieciom Bożym. Jest to coś, co się nam nie tyle należy w sensie, bo mi się należy, bo na to zasłużyłem, ale wobec wszystkiego, co mówi Słowo Boże, należałoby w to wierzyć, o tak powiem lepiej. Bo należeć to mi się w ogóle nic nie należy, no ale dzięki łasce Bożej mamy cokolwiek. Ale uważam, że to jest coś, co powinno być w sercu człowieka i o tym chciałbym dzisiaj mówić. Wiecie, wiele razy zadajemy sobie pytanie, chodząc, żyjąc tym życiem, co potem, co tam będzie, co dalej. Czasami te słowa wypowiadamy tak trochę szeptem, no co będzie dalej, jak przejdziemy na tamtą stronę. Czasami ludzie się pytają, czy jesteś gotowy, czy gdybyś dzisiaj odszedł, czy jesteś gotowy. I czasem kaznodzieja się pyta, pamiętam, byłem na jednej ewangelizacji, gdzie kaznodzieja się spytał ludzi, kto z was jest gotowy, gdyby dzisiaj odszedł do Pana, że na pewno wie, że będzie z Panem. I wiecie, niektórzy ludzie podnieśli ręce, ale ciekawe było później, bo się spytał, kto z was jest niegotowy. I zapanowała taka konsternacja. Rozumiem, że wynikało to może z tego, że ci, co nie czuli się gotowi, no byli też nowymi ludźmi, nie każdy ma śmiałość od razu, wiecie, ręce podnosić gdzieś tam na ewangelizacji, ale zauważyłem, że byli ludzie, którzy właściwie tak, no nie wiedzieli, a to jak to naprawdę jest z tym? Wiecie, ja myślę w ten sposób, czy naprawdę przyszedłeś do Jezusa? Kto też jest pewny, że się na pewno nawrócił? Bo to jest coś, czego musi człowiek być pewny. Człowiek nie może nie wiedzieć, czy jest dzieckiem Bożym. Biblia nigdzie nam nie mówi, że jest niewiedza dotycząca stanu naszej, czy jesteśmy dziećmi Bożymi, czy nie. Biblia mówi, że możemy to wiedzieć. Jeżeli naprawdę się nawróciłeś i przyszedłeś do Jezusa, jeśli naprawdę skorzystałeś z łaski Bożej, jeśli naprawdę wyznałeś swoje grzechy, to naprawdę możesz wierzyć, że masz pewność zbawienia. Możesz być pewny zbawienia. Możesz naprawdę wierzyć, że masz miejsce u Boga, ponieważ tak ci obiecuje Jego Słowo. Jeśli łaska jest prawdziwa, to zbawienie z tej łaski, jeśli ją przyjąłeś prawdziwie, również będzie prawdziwe. Bo wiecie, co to za łaska, jeżeli naprawdę przyjmuję łaskę, czuję się ułaskawiony, ale nigdy nie wiem, kiedy poniosę karę. To wtedy nie jest łaska. To jest trochę tak, jak gdyby, nie wiem, kierowca dostał mandat za szybkość, A policja do niego mówi, dzisiaj panu podarujemy, ale jutro czy ten mandat nie przyjdzie, nie obiecuję. Czyli właściwie to lepiej by było go od razu zapłacić, niż żyć w taki sposób, prawda? Większość ludzi powiedziała, wie pan co, to jak to ma być tak, że ja nie wiem, kiedy on przyjdzie, to ja już go wolę dziś zapłacić. Bo człowiek chce wiedzieć, na czym stoi i Bóg też chce, abyśmy to wiedzieli. A więc chciałbym powiedzieć dzisiaj kilka słów na temat pewności zbawienia. Po pierwsze chcę wam powiedzieć, że pewność zbawienia nie jest czymś z Nowego Testamentu albo nie jest czymś wymyślonym po Nowym Testamencie. Może samego takiego słowa jak pewność zbawienia w tym sensie, czy w tak złożonego, jak my wypowiadamy, nie ma, ale jest to inaczej powiedziane w Słowie Bożym. I pierwsza myśl, którą chcę wam rzucić, która na pewno będzie dla was taką, pomoże wam lepiej czytać Słowo Boże, to jest taka, że już w Starym Testamencie byli ludzie, którzy mieli pewność zbawienia, pewność tego, że Bóg ich nie opuści, choćby nie wiem, co się stało, choćby przeszli na drugą stronę. I od razu nasze myśli uciekają do psalmów, ale ja nie z psalmów chciałbym przeczytać, chcę wam powiedzieć takie słowa. Hiob miał pewność tego, co się stanie potem. Miał pewność zbawienia. Księga Hioba, 19 rozdział, 25 i 27 werset nam o tym mówią. I bardzo mi się podoba tłumaczenie tego wersetu z Biblii Warszawsko-Praskiej. Nasze tłumaczenie, które macie tutaj przy sobie, mówi: lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. Hiob mówi nam rzeczy, które są dla nas wielkim objawieniem. Słuchajcie, on tutaj mówi wyraźnie, że wie, że tam potem, poza ciałem, też jest jakieś doświadczenie i mówi, że pierwsze doświadczenie jego, kiedy stanie się prochem, kiedy przejdzie z tego życia w to, co świat by powiedział, śmierć, niebyt, to on mówi, ja wiem, że nad grobem moim kto stanie? Nad prochem dokładniej Odkupiciel stanie. I mówiłem, że podoba mi się ten werset bardzo w Biblii Warszawsko-Praskiej. Posłuchajcie, tam jest pięknie przetłumaczony z języka hebrajskiego. Lecz wiem, że mój Wybawca żyje i jako ostatni ukaże się na ziemi. Powstawszy, posadzi mnie obok siebie i znów w ciele moim będę widział Boga. Jego samego tylko ja zobaczę. Będę nań patrzeć moje oczy, nie jak na obcego. Już tęskni za nim serce w moich piersiach. Pięknie przetłumaczone, prawda? Pewność zbawienia. Pewność zbawienia jest czymś, co Bóg chce, żebyś miał. Kimkolwiek jesteś dzisiaj na tej sali, Bóg chce, abyś był pewny, że jeżeli przyszedłeś do Pana Jezusa, jeżeli wyznałeś Jezusowi swoje grzechy, jeżeli pokutowałeś, a dzisiaj prowadzisz życie, które pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, to możesz być pewny, że On jest naprawdę drogą, prawdą i życiem i nie jest drogą fałszywą, nie jest jakąś sztuczną prawdą, nie jest sztucznym życiem, On jest prawdziwa droga, prawda, życie i nie zbłądzisz i ten, kto jest w Jezusie, choćby i umarł, to żyć będzie i możemy wierzyć Jezusowi w to, co mówi. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, pewność zbawienia daje nam również świadectwo Ducha Świętego. Świadectwo Ducha Świętego. Słowo Boże w Rzymian mówi, sam zaś Duch daje świadectwo Duchowi naszemu o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Daje świadectwo, tak? Że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli bowiem z Nim współcierpimy, to wspólnie będziemy również przebywać w chwale. Kilka rzeczy tutaj. Po pierwsze, czyjemu świadectwu wierzymy? Czasami przychodzą do mnie ludzie i mówią, wiesz, ja nie czuję, że jestem zbawiony. Moja natychmiastowa odpowiedź brzmi, ja też czasem tego nie czuję, a wy? Czasami są dni, że nie czuję, że jestem zbawiony i nie ma w tym nic złego, ponieważ nie jestem zbawiony z tego, co czuję. Gdyby pisało z czucia zbawieni jesteście, no to bym pilnował, żeby czuć. Ale jestem zbawiony z tego, że w to wierzę. A więc czasem, kiedy wam ktoś mówi, czy kiedy ty masz czasem problemy i myślisz sobie, ja nie czuję, że jestem zbawiony, to od razu sobie powiedz, opowiadam głupoty. Nigdzie w Biblii nie ma takiej obietnicy, że będę to czuł. To nie ma być coś, co ja czuję. Czasami, wiecie, czujemy różne rzeczy i od tego naszego czucia, szczególnie kiedy zaczynamy w to Pana Boga mieszać, robią nam się tylko w życiu problemy. Musimy zdecydować, czyjemu świadectwu wierzymy, a nie co czujemy. Ponieważ czasami nasze emocje świadczą nam mocniej. Sam zaś Duch daje świadectwo Duchowi naszemu o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I jeśli Duch Święty powiedział coś do nas, to znaczy, że jest to prawda. Że nie opieram się tu na moich uczuciach. A jeśli dziećmi, to jest naturalne. Jeżeli na przykład tak nie jest, a szkoda, ale gdyby na przykład, jeszcze raz mówię, tak nie jest, a szkoda, ale gdybym był milionerem, to każdy by wiedział, że jeżeli ja jako milioner umrę, to kto dostanie spadek po mnie? Sąsiadka? Sąsiad czy mój syn? Czy moje dzieci, dokładnie mówiąc. Dzieci. A jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to i dziedzicami. A więc Bóg przewiduje, że to, co nazywamy dzisiaj Jego Królestwem, tam to, co nazywamy Jego obecnością, to, co nazywamy niebem, będzie naszym dziedzictwem. Tylko tu jest troszeczkę inaczej z tym dziedzictwem. Ponieważ Pan Bóg nie zamierza umierać. My po Nim nie odziedziczymy, dlatego że On umrze, ale tutaj jest napisane, że z Nim będziemy przebywać w chwale. Ale to jest nasze dziedzictwo. Ojciec to ma dla nas. Jeśli dziećmi, to i, nie bójmy się powiedzieć, dziedzicami. I chodzi o wieczność w Królestwie Bożym, bo przecież wiemy, że Bóg nam nie mówi, że jesteśmy dziećmi, dziedzicami jakiegoś majątku tutaj na ziemi. Jemu nie chodzi o pieniądze, o domy, o stanowiska, ale chodzi o Boże Królestwo. I oczywiście, jeszcze raz powtarzam, to jest inne dziedzictwo, ponieważ Bóg nie umiera, ale przebywać z nami będzie na wieki, ponieważ On żyje, my żyć będziemy. Bo jak dziedziczymy po ziemskim ojcu, to nawet najlepszy tata któregoś dnia musi odejść. Ale nasz ojciec w niebie nie poczuje się nagle źle i nie odejdzie. I wiecie, chcę wam dzisiaj powiedzieć, że mam w moim sercu pewność zbawienia wobec tego, że Pan w każdej chwili może każdego z nas odwołać. Chciałbym was zapytać, czy i wy ją macie. Naszą pewność zbawienia, którą możecie mieć, która nie jest żadną pychą, ale jest pewnym objawem Bożej miłości dla was, od Boga. Bóg cię kocha, Bóg naprawdę zrobił coś dla was i chce, byście naprawdę byli tego pewni, abyście przez wiarę trzymali się tego. Naszą pewność opieramy na tym, co się między nami przez wiarę stało. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że Ducha swego nam udzielił. A my widzieliśmy, świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Czy wyznałeś, że Jezus jest Synem Bożym? I wiecie, czasami myślimy o tym na tej zasadzie, no wyznałem to 20 lat temu, albo wyznałem, że Jezus jest Synem Bożym rok temu. To jest stan permanentny. To jest coś, czym muszę żyć każdego dnia. To, że wyznałem, że Syn, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym 20 lat temu, moje zbawienie nie opiera się na wspomnieniach tego, co przeżyłem z Bogiem, ale na relacji z Bogiem dzisiaj. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Nasze zbawienie nie może się opierać na tym, co 40 lat temu przeżyłem z Jezusem, ale opiera się na wierze, która jest żywa, a nie martwa, która jest działająca według tego, co przeżywam dzisiaj. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy. On w nas, że On daje nam swojego ducha. To jest coś, co jest w tej chwili, w was się dzieje i dlatego zachęcam tak wielu z was, abyście się modlili, abyście się starali o to, abyście byli pełni Ducha Świętego. Człowiek bez Ducha Świętego się nie nawróci, bo jest niemożliwe nawrócenie bez Ducha Świętego. Ale również człowiek bez Ducha Świętego nie przeżyje owocnie swojego chrześcijańskiego życia. To jest ważne pytanie. Kim jest dla mnie Jezus? Bo Jan pisze, z tego co tu przed chwilą czytałem, a my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Jako Zbawiciela świata. I dla mnie jest ważne do pewności zbawienia, abym wiedział, kim jest dla mnie Jezus, czy jest dla mnie postacią historyczną. Dla niektórych ludzi, wiecie, jest takim ludowym, tradycyjnym, kochanym Jezuskiem. Taki Jezusek, taka Bozia. Ale On nie chce być Bozia. On nie chce być żaden Jezusek. On chce być realny w naszym życiu. Syn Boży, nasz Zbawiciel. Ojciec Go posłał nie na ozdobę, nie dla religii, albo nie na, żeby był tematem do naszych okrzyków i piosenek, ale jako Zbawiciela świata, aby miłość, która między nami będzie miała miejsce, aby sprawiała w nas pieśni, aby sprawiała w nas przemienienie. I dlatego chcę dzisiaj powiedzieć, chcę Ciebie zachęcić do zadania sobie pytania. Każdego z was, kto przyszedł dzisiaj w tą niedzielę, posłuchać tutaj na to nabożeństwo, czy masz pewność zbawienia? Czy jesteś pewny, że gdyby teraz stanęło twoje serce, będziesz oglądał Pana? Bo Bóg chce, żebyś miał taką pewność. Bóg nie chce, żebyś żył w niewiedzy, właściwie nie wiadomo, co będzie. Gdyby Bóg tak chciał, Jezus by wielu rzeczy nie powiedział, apostołowie by wielu rzeczy nie napisali, ponieważ nikt nie wiedziałby, co będzie. Ale Bóg nam bardzo pięknie oświetlił drogę. Słowo Boże jest światłem naszym nogom, jest taką pochodnią, oświetliło nam drogę. Możesz wiedzieć, co się z tobą stanie, kiedy serce twoje stanie, kiedy oczy twoje się zamkną. Czy dlatego dla mnie na przykład jest wielkim przywilejem usługiwać na pogrzebach, na uroczystościach żałobnych ludzi wierzących. Wiecie, jaki to jest koszmar? Usługiwać i głosić słowo, jak umrze ktoś niewierzący, ktoś zły. Ja się cieszę, że ja nie muszę tego robić. Wtedy nie wiadomo, co powiedzieć. Ja wiem, że wtedy trzeba po prostu usługiwać jeszcze rodzinie. Trzeba usługiwać bliskim, tym, którzy są z tym człowiekiem. Różne sytuacje w życiu bywały. Ale wiecie, co jest najpiękniejsze? Móc stanąć i powiedzieć, ja wiem, gdzie jest ten brat czy ta siostra. Wiem, że wszyscy tam idziemy. Nie ma nic piękniejszego, niż tylko powiedzieć, nie żegnaliśmy się, ale powiedzieliśmy sobie do zobaczenia. Do widzenia. Czasem to bywa dużo trudniej. Bóg mówi do nas jeszcze mocniej w tej sprawie i jaśniej. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Czy usłyszeliście, co przeczytałem? Czy pewność zbawienia jest biblijną rzeczą? Ja widzę wyraźnie, że jest biblijna. Posłuchajcie jeszcze raz, przeczytam ten werset. To napisałem wam, pisze apostoł Jan, pisze w pierwszym liście, w 5 rozdziale, czyli już prawie pod sam koniec listu, blisko końca, 13 werset. To napisałem wam. Komu? Kto to jest wam? Którzy wierzycie w imię Syna Bożego? Wierzycie w imię Syna Bożego? Jeśli wierzycie, to On napisał to wam, tobie i mi, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Chcę wam powiedzieć, pewność zbawienia jest Bożym darem dla was. Jest czymś, z czym możecie chodzić, czego możecie być stuprocentowo przekonani każdego dnia i żadne uczucie nie może tego zmienić. Wiecie, apostoł Paweł, który podróżował, ryzykował wcześniej, zanim się nawrócił, apostoł był prześladowcą Kościoła, jak wiecie. Różne złe rzeczy w życiu zrobił. Nie wiadomo dokładnie, ilu ludzi miał na sumieniu, ale pewnego dnia, kiedy pisał do Tymoteusza jako jego mentor, jako jego nauczyciel, to powiedział takie wspaniałe słowa, które powinny stać się naszymi słowami. Wiem, komu zawierzyłem. i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wiem, komu uwierzyłem. A więc po pierwsze powiedziałem, możesz mieć pewność zbawienia. Możesz być pewny, że zbawienie jest twoim udziałem. Nie musisz sobie zadawać pytania, czy no aby na pewno, a może to jest tam, może to się dopiero potem okazuje. Możesz. Po drugie, za apostołem Pawłem możesz powtórzyć. Wiem, komu uwierzyłem, czy komu zawierzyłem. Wiesz, komu zawierzyłeś, czy nie? Jak wiesz, to wiesz. On wiedział. Mówimy o osobie Jezusa. Mówimy o Jezusie. Ja nie zawierzyłem komuś. Ja nie zawierzyłem mojemu pastorowi, który głosił kazania. Bo mój pastor jest moim bratem. Kiedy się nawróciłem, pamiętam pierwsze kazania, wiecie, to człowiek nie nadążał, żeby te wszystkie prawdy połapać. Ale i wierzyłem mu, bardzo go kocham do dzisiaj. Ale przede wszystkim wiem, że ta zbawienna wiara wyszła nie z tego, że zawierzyłem pastorowi, mamie, tacie, dziadkowi czy komukolwiek innemu, ale uwierzyłem Słowu Bożemu, uwierzyłem temu, co powiedział Jezus. A wy? Możecie mieć pewność zbawienia. Niech nikt nigdy wam nie powie, że to wiecie nie wiadomo, czy człowiek, gdzie człowiek idzie. Często na świecie spotykamy ludzi, którzy tak odpowiadają. Słyszałem w radiu kiedyś takie pytali się ludzi na ulicy, wiecie, większość ludzi mówiła, że idzie do nieba, prawie nikt nie powiedział, że idzie do piekła, chyba tylko jeden pijany powiedział, że idzie do piekła, ale to dlatego, że był pijany, ale większość ludzi mówiła, wiecie, a kto to może wiedzieć? Możemy to wiedzieć. Jest napisane w Słowie Bożym, że jeśli Mu uwierzyliśmy, to jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeśli dziećmi Bożymi, to dziedzicami. A jeśli dziedzicami, to znaczy, że mamy tam przygotowane przebywanie z Nim na wieki. Jan pisze do wszystkich wierzących, popatrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. O tym już mówiliśmy. I nimi jesteśmy. Inny przykład mówi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Świat Go nie poznał i dlatego świat mówi, kto to może wiedzieć. No kto może wiedzieć, coś to się, czy to, co tam jest. Wiecie, ludzie mówią, że tam jak się pójdzie, to podobno są światełka w tunelu. Biblia mi nie mówi, że tam są światełka w tunelu. Słyszeliście, że tam są światełka w tunelu. Ja wiem, że On tam jest. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, co wiemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, a każdy to znaczy niektórzy, tak czy nie? Każdy to jest każdy czy niektórzy? Każdy to jest każdy, dobrze? I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. To jest działanie wiary tu. To jest opisana wasza zbawienna wiara. Wiecie, w kogo wierzycie, wiecie, kim jesteście, wiecie, dokąd idziecie i wiecie, co się z wami stanie. Chwała Jezusowi. To nie jest coś na naszym zwariowanym świecie? Wiedzieć, kim jestem, wiedzieć, dokąd idę, wiedzieć, co się ze mną stanie, wiedzieć, kogo spotkam i wiedzieć, że nie będę widział żadnego światełka w tunelu. Ktoś mi kiedyś powiedział, że światełko w tunelu oznacza, że jakiś szaleniec chodzi z latarką w tunelu. Że kolejarze widzą czasami, ci, co lokomotywy prowadzą, ale niewierzący. My zobaczymy Jezusa. To jest to, co mamy. To jest nasza pewność. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Patrzcie, jaką miłość okazał nam kto? Ojciec. Pamiętacie, wcześniej mówiliśmy o modlitwie Ojcze nasz. Teraz patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. O czym świadczy słowo Ojciec? Do każdego się mówi Ojciec w życiu? Nie. Prawda? Jeżeli mówię ojciec, to pokazuje na nową sytuację, nową relację. Wcześniej Bóg dla mnie nie był moim ojcem. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi nauczono modlitwę Ojcze nasz i ludzie przywykli, że się mówi o Bogu Ojcze, Ojcze, Ojcze. I do niektórych ludzi się mówią Ojcze. I do mnie kiedyś jeden chłop przyszedł do zboru i mówi ojczulku. Już mnie nazywali Ojcze Mirku, ale ja nie jestem ojciec. Ojciec jest w niebie. W więzieniu raz, wiecie, przyszedłem na nabożeństwo więzienne, A on do mnie woła: Baciuszka Mirek. Ja nie jestem Baciuszka Mirek, ja nie jestem ojciec Mirek. Ojciec pokazuje na nową sytuację. Coś się stało, był Bóg i byłem ja. Żyłem swoim życiem, a on wydawało mi się, że jest daleko. Coś w moim życiu się wydarzyło i teraz mówię do niego ojciec. Słowo ojciec pokazuje na nową sytuację, nową relację. Ojciec. Kiedy mówię do kogoś ojcze, to jeszcze coś ciekawszego chcę wam pokazać. Kiedy wasze dzieci mówią do ciebie tato, to dzieci wiedzą, że osoba, przynajmniej w normalnej rodzinie, ja nie mówię teraz o żadnych patologiach, ale w normalnym domu dzieci wiedzą, że kiedy mówią do mnie tato, to nie muszą być doskonałe. Zgadza się? Moje dziecko nie mówi: Panie Mirku, a jak będę całkiem grzeczny, mogę mówić tato? Ja bym się wystraszył, jakby mi Ala powiedziała: Panie Mirku. Ona zawsze może mówić do mnie tato, Abba, ojcze, tatusiu. Zawsze. Bo relacja ojciec-dziecko pokazuje, że ja rozumiem, że ono jeszcze nie jest tym, czym kiedyś ma być. Ona nie jest jeszcze doskonała. Ona jest super, ale niedoskonałe. I tak jest z nami. Kiedy mówimy do Boga ojcze, to On wie, że mamy niedostatki, ale jest naszym Ojcem. A kiedy się objawi, będziemy podobni. Będzie uwielbienie, będzie czas na wszystko. Nie jestem kimś doskonałym, jestem dzieckiem. Ojcze jest zwrotem miłości, nie poddaństwa. Wiecie, ludzie nie byli przyzwyczajeni w czasach Jezusa mówić do Boga ojcze. My, jak już mówię, w tradycji chrześcijańskiej przyzwyczailiśmy się: ojcze nasz, i to, i tamto, i ojcze nasz, to, i tamto. Ale wiecie, kiedy Jezus pierwszy raz tą modlitwę powiedział, ludzie byli zszokowani. Wiecie czemu? Bo ludzie pobożni tamtych czasów z drżeniem stawali i modlili się: Boże Abrahama, Izaaka, Jakuba. Wołali: Boże wielki, straszny, potężny. I Bóg takim jest. Ale w tym samym czasie nagle przychodzi Jezus i w niczym Boga nie umniejsza, nie poniża, nie uczy nas, żeby Go traktować byle jak, wręcz podnosi nam jeszcze tą poprzeczkę, więc przybliża nas, czyni nas domownikami i mówi: ale teraz, kiedy się modlicie, to się módlcie tak: ojcze. Wow. Gdzie my tego możemy nie usłyszeć, przyzwyczajeni do religii, bo ojcze to i ojcze tamto, ale miłość Bóg nam pokazał, nazywając nas dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, to jest fakt naszego życia. Będziemy go oglądać takim, jakim jest i przeżyjemy i możesz być pewny swojego zbawienia. Tylko dzieci oglądają tatę takim, jakim tata jest. Moje dzieci wiedzą naprawdę, jaki jestem w domu. Kiedy wychodzi tata z mamą z domu, to się chociaż trochę przygotują, prawda? Ale w domu mogę sobie siedzieć w moim dresie, w mojej nawet starej, ulubionej podkoszulce. I dzieci to akceptują. To jest tata, jest u siebie w domu, to jest nasz tata. I kiedy my wejdziemy, zobaczymy Boga takim, jakim jest. Świat Go takim nie zna. I dlatego mamy nadzieję, która sprawia, że żyjemy inaczej. I znowu wracam do pewności zbawienia teraz. Mamy pewność zbawienia. Jest to przywilej, który macie od Boga. Ale mamy też coś takiego, na pewno słyszeliście takie określenie: wiara, nadzieja, miłość. One mają wielki udział w naszej pewności zbawienia. Wiecie, ta nadzieja, miłość sprawia, że jestem zakochany. Nadzieja sprawia, że żyję inaczej niż bym żył, gdybym nie wiedział, że się go mam spodziewać. Wiara sprawia, że w ogóle w to wchodzę. Powiem to na innym przykładzie. Na przykład wyobraź sobie kogoś, kogo bardzo, 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 bardzo kochasz. Osobę, którą może już masz taką, a może dopiero ktoś taki przyjdzie w twoim życiu. Kogoś, kogo ogromnie kochasz, komu bardzo wierzysz. I możesz mu wierzyć, bo wiesz, że to jest ktoś dobry, prawdziwy, że to jest osoba godna miłości i godna zaufania. I teraz wyobraź sobie, że na przykład jesteś tutaj, a ta osoba do ciebie dzwoni i mówi: jadę po ciebie. Jeśli ci mówi, że po ciebie jedzie, to dlatego, że ją kochasz, to z tego, że po ciebie jedzie, się cieszysz, jesteś szczęśliwy, nie możesz się doczekać, śpiewasz pod nosem, gwizdasz: ona czy on już po mnie jedzie. Dlatego, że to jest właśnie ta osoba, to dlatego, że ci to powiedziała, to w to wierzysz czy nie wierzysz? Byłoby nienormalne, jakbyś powiedział, a mówi, że jedzie, ale już 1000 razy tak mówiła i nie przyjechała. To wtedy to nie jest ta relacja, o której mówię. Wierzysz. On mówi, że jedzie i jedzie. Cieszysz się. Ale wiesz, teraz tu mamy tak, zobaczyliście miłość i wiarę. Ale gdzie jest nadzieja? Wiecie, gdzie jest nadzieja? Nadzieja jest w tym miejscu, że chcesz stać koło okna i patrzeć. Ktoś mówi, to chodź się jeszcze kawy napić. Ja już nie chcę kawy. Ja już czekam. To już zaraz będę go widział. Wiecie, o czym mówię? Nadzieja powoduje, że patrzysz, bo już za chwilę, już będzie. I tak Kościół oczekuje na Pana. On powiedział, że przyjdzie i ja mu wierzę. Kocham Go i na Niego czekam. Ale nie pozwalam się zabrać innym rzeczom na bok, bo nadzieja mi mówi, że to już ma się stać za chwilę, teraz, że każda chwila, którą żyję, jest ważna. I na tym polega pewność zbawienia, że ta wiara, nadzieja, miłość są czynne. Gdzie wiara była naszym pierwszym krokiem. Nadzieja powoduje, że nie chcę już z tego zejść, bo mam nadzieję, że to dziś, a nie chcę nie być w tym miejscu, kiedy to się stanie, a miłość daje mi do tego siłę. Miłość sprawia, że to jest dla mnie radosne. Miłość sprawia, że chcę w tym trwać. Ta nadzieja oczyszczająca sprawia, że nasze decyzje są inne, bo może jeszcze bym się czymś zajął, ale nie, jest nadzieja, że dziś. Jest nadzieja, że stanie się wszystko, co powiedział i nie może mnie to przegapić. To wszystko sprawia, że uczestniczymy w życiu innym niż ten świat. Świat nas dlatego nie rozumie. Wiecie, jeśli żyję w grzechu i brudzie, to nie kieruje mną nadzieja. Wręcz jakaś niewiara. Jeżeli żyję byle jak, to znaczy, że właściwie to tak wcale nie wierzę, że Jezus jest w drodze, że mogę Go spotkać w tej chwili. Żyć dla miłości to jest pewna jakość. O potędze nadziei, pewności zbawienia pisze nam jeszcze apostoł Piotr. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Usłyszeliście jeszcze, czy jesteście zmęczeni już? Tyle wielkich słów, zauważyliście? Jak wodospad, człowiekowi szumi w głowie. Trzeba czasem usiąść i zobaczyć. Jest dla was dziedzictwo nieznikome. To znaczy, że nie będzie tak, że przyjdziecie, ono już znikło. Albo jest mało warte. Nieskalane, to znaczy nikt tego nie uszkodzi, nie pobrudzi. Niezwiędłe i zachowane w niebie dla was. To jest fakt, który Bóg ma dla was przygotowany. To jest fakt Bożej miłości dla ciebie. Mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Czy czasem człowiekowi brakuje siły w życiu? Ale lepiej to powiem tak. Wyobraź sobie, że spadłeś w przepaść, ale zdążyłeś się złapać. Jeżeli wiesz, że nikt nie przyjdzie, to szybciej się puścisz, kiedy cię zmęczą ręce, prawda? Bo wiesz, że i tak nie ma znikąd pomocy. Ale kiedy będzie ktoś wołał z daleka, już idę, jeszcze chwilę wytrzymaj, a podam ci rękę, to z całej siły do końca będziesz się trzymać. I to jest to, co Bóg do was mówi. Bóg mówi, ja wiem, jaki ten świat jest. Ja wiem, co w tym świecie się dzieje. Ja wiem, że ten świat wam mówi, nie łudźcie się, nie ma Boga, nie ma nieba, nie ma wieczności. Ale Bóg mówi, ja już idę, jestem w drodze. Trzymajcie się. Trzymajcie, nie puszczajcie, trwajcie, bądźcie. Człowiek czasami traci siły, ale wiedząc, że on nadchodzi, uzyskuje je. Ta nadzieja da wam siłę do wyborów życiowych, kiedy stąd wyjdziecie. Dzisiaj wszyscy siedzimy i wyglądamy tak samo. Wyglądamy jak te dwa domy, o których kiedyś mówiłem. Pamiętacie, nad brzegiem rzeki z przypowieści Jezusa? Dopóki była pogoda, wyglądały wszystkie tak samo. Kiedy przyszedł deszcz, naprawdę zaczęły się różnić. Kiedy jest dobrze, wszystko wyglądamy tak samo. Ale to tak naprawdę te małe szczegóły, kiedy jest źle, czynią, że mamy w sobie wsparcie, przyjaciół, mamy siebie, mamy coś, za co warto się trzymać, mamy dziedzictwo nieznikome, nieskalane, nieprzeterminowane, czy niezwiędłe, jak mówi Pan Bóg. I Duch Święty mówi, że jest to dla nas zachowane. Bóg przygotował dla ciebie zbawienie. Kończąc, chcę powiedzieć, jest pewność zbawienia. I możesz być pewny, że jeśli przyjąłeś Pana Jezusa, jeśli żyjesz zgodnie z tym Słowem, Oczyszczasz swoje życie, jesteś uczniem Jezusa. Bóg cię nie zawiedzie. Bóg nie powiedział, że tam przygotował loterię. I tam będzie loteria pobożnych życzeń. Może się załapiesz, a może się nie załapiesz. Bóg powiedział, że tam przygotował dla swoich dzieci dziedzictwo. Jest pewność zbawienia w oparciu o to, co przeżyłeś z Jezusem. Nie za to, co zrobiłem, będę zbawiony, ale to, co robię, robię tak, jak robię, ponieważ zbawiony jestem. Nie dlatego nie kradnę, bo za to, że nie kradnę, pójdę do nieba, ale dlatego, że w drodze do nieba się po prostu nie kradnie. Nie dlatego nie kłamię i nie oszukuję, że jak nie będę oszukiwał, to za to, że nie będę oszukiwał, pójdę do nieba, ale w drodze do nieba się nie oszukuję. Nie dlatego nie robię wiele rzeczy, że jeśli ich nie będę robił, to w nagrodę, w zamian za to pójdę do nieba. Ale dlatego, że do nieba idę przez wiarę i Boży to dar, nie z uczynków, abym się nie chlubił, nie robię pewnych rzeczy, bo nie chcę, bo pokochałem Jezusa i mam pewność, że będę zbawiony i dlatego pewnych rzeczy robić nie chcę. Amen. To jest to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. To nie dobre uczynki czynią chrześcijanina, ale chrześcijanin po prostu chce wykonywać dobre uczynki. Ja nie jestem chrześcijaninem dlatego, że robię dobro, ale robię dobro, bo jestem chrześcijaninem i koniec. Wiecie, to jest trochę tak jak z żołnierzem. Dzisiaj tu mamy pełno wojska na nabożeństwie. Co robi żołnierza? Żołnierz jest żołnierzem nie dlatego, że ubrał mundur i wtedy jest żołnierzem, ale jest żołnierzem i dlatego ubrał mundur. Żołnierza nawet jak rozbiorą i będzie bez munduru, w zwykłych spodniach, to dalej będzie żołnierzem, bo nim się jest, podobnie chrześcijaninem. Tym się jest. Jesteś w Jezusie Chrystusie zbawionym i wszystko wokół czynisz inaczej. Możesz mieć pewność zbawienia. Możesz być pewny, że kiedy zamkną się nasze oczy, możesz być pewny, że kiedy wierzący człowiek zamyka oczy, kiedy wierzący człowiek odchodzi, nie musi się bać. Nie otwierają się nasze oczy i nie widzimy światełka w tunelu. Czy jak byłem mały, pamiętam, była taka książka po tamtej stronie, opowieści z zaświatów u mojej mamy w domu. I na niej był taki tunel i tam było daleko takie światło, wiecie, jakby się kończył ten tunel i taki znak zapytania, taki pytajnik. Ja jako dziecko się zastanawiam, ciekawe, czy ten pytajnik tam też będzie. Tego tam nie ma. Ja wiem, kto tam jest. Kiedy ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i jako pierwszy nad grobem mym stanie. Niech was Pan błogosławi, was Pan prowadzi. Powstańmy, podziękujmy Jezusowi za Jego zbawienie, za Bożą miłość w naszym życiu. Ojcze, wywyższamy Twoje święte imię i dziękujemy Ci, że w Tobie mamy pewność tego, co nam przygotowałeś w niebie. Dziękuję Ci, Panie, że na 100% mogę być pewny, że gdy Tobie zaufałem, to przez to, co się stało na krzyżu Golgoty, wejdziemy do obietnicy Ojca. Prosimy Cię, Panie, daj nam mądrości. Otwieraj nasze oczy, nasze serca i umysły na to, byśmy jako Twoi uczniowie, Twoje dzieci doskonalili nasze życie nie dla pustej doskonałości, ale dla Twojej chwały i świadectwa Twojej miłości, Panie. Dziękuję Tobie za zbór, za zgromadzenie dziś w niedzielę. Błogosławimy, Panie, jeszcze raz Dzidziusia, o którego się mogliśmy modlić. Błogosławimy rodzinę Steblów, ich rodziców. Błogosławimy, Panie, wszystkich zborowników, którzy dzisiaj są, wszystkie dzieci, całe nasze zgromadzenie przynosimy Tobie. Czyń nas, Panie, Twoimi uczniami, Twoim świadectwem. Uczyń to miejsce miejscem pełnym miłości, łagodności i wielkiego, wielkiego przesłania o Bogu, który pokochał człowieka. Dziękuję Tobie za tą miłość i za nasz wspólny czas tutaj w imieniu Jezusa. Amen.
Niepojęty jesteś, wielki, święty Boże. Tyle łaski dla nas masz. Widzisz każde serce, wszystko czynić możesz, wiesz. Lecz zawsze inny świt.